Cześć!
Witamy w kolejnym odcinku Prawdziwych Zbrodni.
Mówią do Was Karoliny.
Tak, jesteśmy w zasadzie kilka dni do świąt już tylko zostało.
Tak, i myślałam, że możemy dla odmiany zrobić ciurs.
Tak, na zdrowie.
Wasze zdrowie, popijamy czerwone winko.
Tak, ostatnio tylko kawki były, więc dzisiaj odmiana.
Musimy się nastroić. I co? Przede wszystkim, czy widziałaś ilość rekomendacji kolorowanek?
Aż mi się w głowie zakręciło, kochani. Naprawdę. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedna sprawa, kochani. Nie martwcie się, ja nie kupiłam Gwiazdy Betlejemskiej.
Jeszcze to.
Tak. Nie martwcie się, naprawdę. Ja odkąd mam Lucynkę, nie zdarzyło mi się nie sprawdzić kwiatka. Co do niektórych widziałam, czasami widuję różne opinie, ale ogólnie nawet jak w sklepie coś mi się podoba, to ja zawsze to googlam, żeby nie kupić czegoś, co mogłoby jej zaszkodzić, także dziękuję, ale tak chciałam Was tylko uspokoić, jakby co, że ja zawsze sprawdzam.
Dostałyśmy też dużo rekomendacji, które chyba były właśnie bardziej do mnie, bo narzekałam, że jest mało gier dla dwóch osób, jak okazało się, jest bardzo dużo.
Tak, także teraz w kolorowankach, puzzlach i grach możemy przebierać, dzięki. Ja na pewno jakieś z tych kolorowanki, z tych Waszych polecajek zamówię, natomiast przyznam, że zrobię to pewnie po świętach, jak już będę się mogła zajmować zakupami dla siebie znowu. Ale na pewno skorzystam. Widziałam tam dużo fajnych propozycji. Bardzo dziękuję.
No ja muszę przyznać, że z puzzlami trochę się musiałam uspokoić, bo naprawdę przeraziło mnie to, jak bardzo jestem w stanie się w to wkręcić. Aż do takiego stopnia, że następnego dnia nie mogłam się ruszać po prostu, bo siedziałam nad puzzlami do godziny 3 w nocy któregoś dnia sama i nawet nie wiedziałam, która jest godzina, a ostatni raz po 3 poszłam spać chyba 2 lata temu. W sensie ja nawet na ostatniego Sylwestra czy coś nie wytrzymuję nigdy do 3 w nocy, więc to było naprawdę zbyt hardkorowe i stwierdziłam, że chyba muszę się trochę uspokoić. Więc trochę się boję zaczynać kolejne puzzle, szczerze powiedziawszy. Ale mam jeszcze w zanadrzu właśnie u mnie w rodzinie, ktoś tam mi mówił, że może mi przekazać jakieś, także na razie kupować nowych nie będę. I też na fali mojej fascynacji zapisałam się do wszystkich grup na Facebooku z puzzlami, bo widziałam w internecie, że wiele osób uskutecznia wymiany puzzli zamiast kupowania nowych. No bo w sumie jak ułożysz już jedne, no to przecież nie będziesz ich układać 2 razy.
Tak, ale widziałam, że jest taka na Instagramie pani już od bardzo dawna, szafa sztywniary.
No właśnie wiem, przez nią też.
I ona właśnie bardzo to spopularyzowała, aczkolwiek jedna rzecz ostatnio mnie u niej przeraziła. W sensie uważam, że to, co ona robi, jest super, bo ostatnio wprowadziła jakąś tam kolejną akcję u siebie a propos naprawiania ubrań i pokazała ludziom, jak goli swetry.
No.
I byłam zaskoczona, jaki był odzew na to, bo u mnie w domu to było normalne.
No wiem, właśnie dzisiaj nawet przed tym, jak przyszłaś, to przeglądałam jej jakieś te instastory i wrzucała wszystkich, którzy golą swoje ubrania.
I jakby super, róbcie tak, tylko po prostu zdziwiło mnie to, ile ludzi tego nie robiło.
No,
w sensie,
ja
jakby
tego nie robię, mimo że wiem, że tak można, ale kupiłam po prostu zbyt beznadziejną maszynkę, która według mnie nie działa i nie chcę mi się w to angażować, ale jakbym kupiła sobie taką super maszynkę, to wtedy pewnie bym wszystko goliła.
Znaczy powiem tak, ja mam taką średnią, u mnie w domu zawsze była taka całkiem niezła, aczkolwiek moja mama ją ma, a ja potem sobie, jak się wyprowadziłam, kupiłam taka se, może być. Nie, szału nie robi, ale jak mam wyjątkowo trudny przypadek, tylko nie wiem, czy polecam to robić, ja to robię na własne, że tak powiem, ryzyko, to można kupić taką zwykłą maszynkę bez tego paska nawilżającego i próbować.
Wiem.
Tylko trzeba być bardzo delikatnym, bo można zrobić krzywdę swetrom. No, ale u mnie, no nie wiem, zawsze w domu się nosiło buty do szewca, do krawcowej rzeczy, do zszywania, nie wiem, no jakby dlatego tak mnie to zdziwiło, że to nie jest jakieś takie super.
Nie, no wiesz, niektórzy ludzie po prostu jak im się coś zmychać albo popsuje, to wyrzucają i tyle. Więc może warto uświadamiać.
Nie, no naprawdę super. Ja uważam, że to, co ona robi pod tym względem, naprawdę jestem pod wrażeniem. Karolina też, nie ja, druga Karolina, nie mówię o sobie w trzeciej osobie.
A to dziwne.
Tak. Wrzuciła też dla Was ostatnio, czy do Was prośbę w zasadzie, żebyście zadawali nam różne pytania, ponieważ będziemy kręcić film.
I możemy ten film zrobić właśnie przy pomocy naszej tutaj osoby technicznej, dzięki wsparciu naszych patronów, z naszego Patronite'a. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak wyglądamy, jak wyglądamy, jak mówimy, jak wyglądamy w innym wymiarze niż tylko głos, to czekajcie, bo za tydzień prawdopodobnie pojawi się nasz kolejny filmik na YouTubie. Postaramy się, żeby był śmieszny.
Zobaczymy, jak wyjdzie. Jakby co, to mamy już dwa, w którym robimy rzeczy, na których się zupełnie nie znamy. Jak ktoś jeszcze nie widział, to zapraszamy. To jest taka miła odskocznia raz na jakiś czas od nagrywania podcastu. Jakaś taka też, taki rodzaj rozrywki, powiedzmy, także. No to co tam oglądałaś w tym tygodniu?
Nic nowego niestety, ale no przyznam, że trochę jestem uzależniona od tego, żeby Gilmore Girls leciało mi w tyle 24 godziny na dobę, więc już doszłam w ten sposób do 5. sezonu. Mimo, że właściwie nie oglądam tego tak z wielką uwagą i znam to na pamięć, bo już tak próbowałam sobie przypomnieć, że to jest chyba, nie wiem, 4. czy 5. raz, kiedy cały ten serial oglądam. Ale wiecie, ostatnio poziom stresu na różnych płaszczyznach chyba życia, wydaje mi się, że wszyscy tak mają, osiąga tak wysoki poziom, że ja po prostu muszę oglądać coś, co mnie uspokaja. Nie mogę oglądać tego rozpruwacza z Yorkshire, bo widziałam, że to jest nowa pozycja dla wszystkich fanów kryminalnych dokumentów na Netflixie. Także
będę oglądać to w święta.
No właśnie. Albo po świętach, jak już nie będzie trzeba nic robić. Także niestety z nowych rekomendacji nie mam nic. Oglądałam same starocie. Do tego udało mi się też obejrzeć Holiday, Kevina i Love Actually. Także wszystko już mam zaliczone, świąteczne.
Ja też widziałam już Holiday. Zaczęłam oglądać Love Actually, ale zasnęłam w tym tygodniu. Ale Holiday już widziałam, kiedy to... No, rozmawiałyśmy chyba o tym. Kevina jeszcze nie widziałam w tym roku. Ale obejrzałam trochę starocie, które już wszyscy widzieli. Pisałam do Karoliny, że oglądam Normal People i szczerze mówiąc, czy jak to się nazywa? Normalni ludzie. Ale przyznam, że aż tak mnie nie zachwycił, jak wiele osób chyba zachwycił niestety ten serial.
A czytałaś książkę?
Nie.
To może dlatego Cię nie zachwycił, bo jednak no nie wiem, mnie ta książka tak poruszyła na takim poziomie emo, że cokolwiek by w tym serialu nie zrobili, to i tak by mi się spodobało.
No pamiętam właśnie, ty mówiłaś o tej książce i ją polecałaś i potem wielokrotnie jeszcze mi ją polecałaś, mam wrażenie już jakby...
Ja wszystkim
poza, tak, poza podcastem, ale przyznam szczerze, że sam z opisem już miałam trochę problem, dlatego ja tak podchodziłam do tego jak do jeża. Ja w ogóle, ja nie wiem, ja kupiłam chyba tą książkę, szczerze mówiąc, ja ją gdzieś mam, z tego co pamiętam. Nawet nie wiem, czy w podcaście nie mówiłam, że ja ją zamówiłam, bo wydaje mi się, że ja ją gdzieś mam. Ale jakoś no, nie ruszyłam jej do tej pory. Wydaje mi się, że może jakby z tego wszystkiego film zrobili zamiast tego rozciągniętego serialu, to byłoby trochę lepiej. Ale no tak jak mówisz, nie czytałam książki, więc co ja tam wiem.
Wydaje mi się, że no właśnie to jest bardzo dopasowane do tej książki. Więc no tam się wszystko tak powoli działo, no i tak też w tym serialu. Ale ja już chyba to wcześniej, kiedyś tam z rok temu to mówiłam, więc mogę się powtórzyć, że to jest po prostu dla... takich małolatów z problemami i być może z tą grupą się nie aż tak bardzo utożsamiasz.
Wiesz, bardziej mnie chyba frustrowały problemy, zwłaszcza jeżeli chodzi o główną bohaterkę, która gratuluje komuś innemu, nie będę tutaj za dużo zdradzać, że sobie, że tak powiem, próbuje poradzić, ale jakby sama nie pomyśli, że może czas też na poradzenie sobie z własnymi problemami, mimo to, że jest głęboko nieszczęśliwa, a tam po prostu bije brawo i zachęca kogoś innego, żeby sobie pomagał. I to chyba było dla mnie takie frustrujące, bo po prostu sprawiali mi przykrość cały czas. Już nie chodzi mi o tą historię miłosną, tylko o tą autodestrukcyjność. No, także to chyba było po prostu dla mnie trochę z tego powodu było mi ciężko chyba to oglądać.
No, ale jeszcze coś obejrzałaś. Coś ważniejszego.
Aha, Opowieści podręczne. O, kochani, no to było straszne. Tak jak.
Dla mnie to był serial sam w sobie, czytanie tych twoich relacji.
No, ja przyznam szczerze, że oglądało mi się to ciężko. W ogóle połowę tego serialu oglądałam przez palce.
No.
I tyle jakichś tam było takich rzeczy, że po prostu chciałam krzyczeć, żeby też jakby tutaj nie spoilować, nie zdradzać, jeżeli ktoś jest tak samo jak ja opóźniony, jeżeli chodzi o oglądanie seriali, czy też spóźniony, bo to jest chyba lepsze słowo. Ale jeżeli ktoś się zastanawia, czy to obejrzeć, to obejrzyjcie, bo ja też miałam wątpliwości, a potem nie mogłam przestać po prostu i tylko sobie myślałam, niech się już skończy praca, czy jakieś tam inne wizyty, bo czy jakieś tam inne obowiązki, bo już chcę siadać i oglądać. I szybciutko mi poszło, nie będę tu wspominać, ile obejrzałam trzy sezony, bo to jest wstyd.
Myślę, że to jest naturalne.
Tak, także no też mi się zdarzyło ze dwie noce, także nie mogłam spać, musiałam oglądać. Tak, więc
no klasyka. Jak ja z puzzlami?
Tak, nie mogę, no co mogę powiedzieć, teraz pewnie będę obsesyjnie przez następne pół roku wpisywać w Google cały czas opowieść podręcznej, przepraszam, w Google.
Ale
sezon
ja też
czwarty,
miałam ten tak. problem. Nie wiem, czemu to się nazywa opowieść jedna, nie? Bo to pasuje w liczbie mnogiej bardziej, no ale...
Tak, więc to na pewno... A poza tym to w sumie dużo chyba muzyki słuchałam. Słuchałam dużo ścieżki dźwiękowej z Big Little Lies, które też z jakimś tam opóźnieniem dokończyłam. A tam jest ścieżka dźwiękowa tak super, że...
No wiem, też ze swojego czasu zawsze jest, jak gdzieś na dłuższą trasę jechaliśmy samochodem, to jest taka dobra muzyczka do samochodu.
I taki naprawdę fajny miks nowych, starych, naprawdę, naprawdę fajny. Choć ja w ogóle pozdrawiam... Bo jedna z naszych słuchaczek napisała, że pozdrawia mnie z pewnego sklepu, ja też pozdrawiam.
Yeah.
I właśnie miała przyjemność zobaczyć mnie chyba, jak biegałam w popłochu po sklepie, szukając czegoś, czego nie pamiętałam nazwy. I potem sobie przypomniałam, no nieważne. I słuchałam w międzyczasie tej ścieżki dźwiękowej, chyba sobie podśpiewywałam pod nosem, więc musiałam, dobrze, że miałam maskę.
No ale to mogła właśnie podejść, więc wiesz, jak jeszcze raz zobaczycie Karolinę w sklepie w takim świetnym stanie, to proponuję podejść.
Ja w ogóle byłam w zasadzie w takiej, wiesz, takiej może troszeczkę lepszym stroju niż piżama, jakby to był ten dzień, to już był wieczór, ja tam poszłam tylko przed zamknięciem i stwierdziłam, a co się będę tam szykować do centrum handlowego. No to był błąd. Następnym razem wjadę tam w sukience sylwestrowej.
Bo nie będziesz miała innej okazji, żeby ją ubrać.
Tak, dokładnie, dokładnie. Nie no, wiesz, mogę ją mieć na sobie przed telewizorem między 19 a 6 rano.
Pewnie, pewnie. No i jak tam plany na święta? Opowiadajcie, opowiadaj Karolino.
No nie, no ja oczywiście nigdzie nie jeżdżę. Zostaję we Wrocławiu, pewnie tak jak ty, ale ja zawsze zostaję we Wrocławiu, bo my zazwyczaj święta spędzamy w takim mniejszym gronie. A kochani, też bardzo mi się podobało posłuchać o tym, co tam kupiliście sobie do mieszkania, żeby udekorować świątecznie chałupy.
Aha, tak.
Więc jak chcecie, to mogę wam na relację wrzucić mój słup pominięty lampkami.
No, przyznam, że jak to zobaczyłam, to trochę padłam. Padłam ze śmiechu, ale no...
Mój chłopak jest zachwycony. On kocha moje instalacje świetne w naszym mieszkaniu. Także jest naprawdę świątecznie. On bardzo lubi świeczki zapachowe. To fajnie, więc mamy świeczki w jakichś takich, wiesz, w miarę słodkich, świątecznych zapachach, plus te lampki. Jakoś to jest. W sumie i tak stwierdzam, że może to nie jest najgorsze, bo chyba 2 lata temu miałam po prostu lampę owiniętą LEDami. Nie lampę, Boże, lampę, co ja mówię. Tą palmę owiniętą LEDami.
Aha, no. No tak, to z roku na rok jest coraz lepiej.
Tak.
Ale w tym trudnym czasie jakoś trzeba sobie radzić, także mamy nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Nie trzeba się tak, znaczy mówię to jako porada również dla mnie, nie żebym w to wierzyła, nie trzeba się tak wszystkim spinać. To nie jest najważniejszy czas w roku, tylko ktoś tak sobie postanowił. No.
No i przede wszystkim ja żyję w przekonaniu, że to ma być przyjemny czas dla wszystkich, a nie tylko jakby godzenia się na plany innych, albo nie wiem, dostosowywania się i tak dalej, także dajcie się.
I tak jakby nie patrzeć, to mamy lepiej niż w innych krajach, bo są gorsze restrykcje.
No właśnie, a jeżeli część z Was nie jedzie do domu i jest Wam przykro z tego powodu, to pamiętajcie, ile macie czasu wolnego.
Jest internet, można się połączyć online, urządzić sobie jakieś tam wirtualne zabawy, nie wiem.
Tak, no, ja z częścią mojej rodziny, która mieszka za granicą, taką bliską rodziną, no to zawsze tak robimy w święta, że gdzieś tam po prostu czasami to wygląda tak, że łączymy się, telefon czy tablet gdzieś tam stoi z boku i tak sobie siedzimy, gadamy, także...
No ja właśnie pierwszy raz zrobiłam coś takiego, bo zazwyczaj z rodziną, z którą mam się widzieć, to się po prostu widzę. A teraz wiadomo, nie do końca, więc pierwszy raz przygotowałam taką świąteczną paczkę. Zapakowałam tam prezenty, ale takie już spakowane pod choinkę. Bo jakby ilość przesyłek, jakie przychodziła do nas, do mieszkania z różnych sklepów internetowych, po prostu przeszła ludzkie pojęcie. I mogłabym otworzyć sklep z kartonami po prostu po tym wszystkim. Więc czekałam tylko na moment, kiedy już będę miała wszystkie prezenty skompletowane, żeby wybrać z moich 20 kartonów najbardziej odpowiedni, żeby go potem odesłać. Więc wykorzystałam różne folie bąbelkowe, różne takie inne rzeczy. Byłam z siebie bardzo zadowolona, że dałam drugie życie kartonom.
No, to jest akurat super, naprawdę. No właśnie ja też niestety ostatnio sporo zamawiałam. Na całe szczęście dla dzieci w moim życiu miałam ułatwione zadanie, bo moja przyjaciółka Kasia, już kiedyś o tym wspominałam, nie dość, że prowadzi profil na Instagramie, ja tam pokazuję, jak aktywnie czas spędzać z dziećmi. No ja jeszcze swoich dzieci nie mam, ale jak patrzę na ich zabawy, to myślę, że może nie jest to takie złe. Zwłaszcza, że jej dzieci są bardzo, bardzo słodkie. To właśnie u niej, bo ona też ma sklep z takimi bardzo fajnymi, kreatywnymi zabawkami, kupiłam jakieś takie zabawki dla dzieci w naszym życiu i muszę powiedzieć, że już słyszałam od rodziców, że są super te zabawki i że dzieci się bawią nawet takie, wiesz, malutkie, drugi, trzeci dzień z rzędu, więc coś w tym jest, jakby co, to polecam, sklep się nazywa Zabawy do Kawy, taka tutaj cicha reklama, Kasia w sumie o tym nie wie, ale pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
A tak to ja też niestety właśnie dużo paczek ostatnio do mnie przychodziło. Przyznam szczerze, że trochę rzeczy też niestety przy tych zakupach świątecznych sama sobie pozwoliłam kupić, co jest okropnym błędem.
Ja nie mogę naprawdę chodzić na zakupy, bo zawsze się tak samo kończy, że tutaj coś widzę dla kogoś, a przy okazji pięć rzeczy dla siebie.
Tak, i to jest najgorsze. Ja mam potem takie wyrzuty sumienia, bo tak naprawdę jak wydajesz tak pieniądze, że ci się wydaje, że idziesz, czy robisz zakupy przez internet, czy idziesz fizycznie dla innych kupować, to tak nie bardzo kontrolujesz też, na co wydajesz na siebie, że tak powiem. Więc takie sytuacje trochę mnie stresują, ale ostatnio robię najgłupsze zakupy. Na przykład stwierdziłam, że moje włosy już nie są takie jak kiedyś, więc postanowiłam zakupić sobie całą serię różnych suplementów diety. No, ale co, myślę, że możemy skończyć tą bezsensowną rozmowę.
Trochę już poleciałyśmy,
tak,
ale
witaminy.
Jakoś musiałyśmy się odstresować przedświątecznie. Więc teraz zapraszamy na historię numer jeden.
Tak, ja dziś zaczynam i opowiem historię w sumie w pewnym sensie podobną do historii z zeszłego tygodnia i przyznam, że jest to historia z mojej listy rezerwowej, że tak powiem, takiej awaryjnej.
Też mam taką listę, no.
Że jak naprawdę już nic kompletnie mnie nie interesuje, to zawsze sobie myślę, mam takie trzy sprawy odłożone, do których zawsze mogę zajrzeć, bo gdzieś tam mnie zainteresowały. A odkładam te sprawy wtedy, kiedy na przykład znajdę, nie wiem, dwie, które są ciekawe i muszę wybrać jedną, to zawsze tą jedną sobie zachowuję na zaś. I dzisiaj opowiem historię zabójstwa mężczyzny, który nazywał się Ted Amon. I ten mężczyzna został odkryty w swoim mieszkaniu w październiku w 2001 roku, a w zasadzie nie w mieszkaniu, a w domu, w posiadłości w Hamptons. Został on znaleziony w taki sposób, że pojechał na weekend do tej posiadłości w Hamptons i niestety w poniedziałek nie zjawił się w pracy, miał tam jakieś poumawiane spotkania, ludzie do niego dzwonili, on nie odbierał, jego szofer do niego dzwonił, bo to oczywiście był bardzo bogaty mężczyzna, też nie odbierał, więc jego znajomy postanowił wziąć swój helikopter podobno i pojechać, czy też polecieć właśnie, żeby sprawdzić, czy z Tedem jest wszystko w porządku. Kiedy przyjechali na miejsce, samochód Teda stał, alarm był rozbrojony, dom był otwarty, na zewnątrz biegały pieski Teda, natomiast Ted się nie odzywał. No i tak chodzili po domu, nawoływali, aż niestety znaleźli Teda martwego w swojej sypialni z wieloma obrażeniami. Kiedy na miejsce przyjechała policja, okazało się, że został on zatłuczony na śmierć. Miał wiele obrażeń głowy, bo około 30 z tego, co pamiętam. Poza tym potem też na jego ciele odkryto ślady po paralizatorze. No więc policja oczywiście zaczęła się interesować otoczeniem Teda. Okazało się, że on na ten weekend pojechał właśnie do Hamptons i był widziany w swojej ulubionej restauracji, gdzie jadł sam, zamówił tam jakiś stek rybny, kilka kieliszków wina, a następnie rozmawiał ze swoją, w niektórych źródłach nazywali ją koleżanką, w innych dziewczyną, przez telefon mówił jej, że jest na jakiejś plaży dla gejów i zadzwonił do niej, dlatego że chyba przestraszył się, w sensie coś sprawiło, że poczuł się niekomfortowo, wspominał coś, że ktoś za nim idzie, czy coś w ten deseń. I w zasadzie to był ostatni kontakt, jaki ktoś z nim miał. Tak jak wcześniej wspominałam, Ted był bardzo bogatym człowiekiem. On był z wykształcenia prawnikiem, ale dorobił się na przejmowaniu najróżniejszych biznesów. Potem zaczął sam otwierać jakieś biznesy, jak to mówili, w różnych źródłach i właśnie no, w ten sposób się gdzieś tam wzbogacał, piął po szczeblach. W momencie śmierci był mężem kobiety, która nazywa się Generosa Amon.
Generosa, ciekawe
tak,
imię.
Do tej pani jeszcze wrócimy, do imienia też. I ona była jego drugą żoną. Z pierwszą żoną no niestety im nie wyszło, ale ponoć byli w bardzo przyjaznych stosunkach. On tą panią Generosę poznał, dlatego że ona była agentką nieruchomości, z którą się umówił, żeby wynająć jakieś tam mieszkanie. Ona właśnie się tym zajmowała. Mieszkała w Nowym Jorku i była początkującą artystką, a żeby zarabiać na życie, właśnie pracowała jako ta agentka nieruchomości, wynajmowała ludziom mieszkania. I on na to spotkanie, które z nią umówił, się nie zjawił i ona wściekła, następnego dnia zadzwoniła do niego z wyrzutami, że co on sobie wyobraża, jak on tak może, że jak on śmieje umawiać się z nią, a potem nie przychodzić. No i wszędzie wspominali, że coś musiało go w tym zauroczyć, bo w ten sposób zaczęła się ich znajomość i wzięli ślub w roku 86, po 3 latach randkowania. Pani Generosa miała dosyć smutne życie, dlatego że wychowywała ją matka samotnie. Jej matka nazywała się Marie Teresa i niestety umarła, kiedy Generosa miała 10 lat. I usłyszałam, że historia tego oryginalnego imienia, jak sama zwróciłaś uwagę, jest taka, że matka Generosy wybrała się na wakacje, gdzie poznała przystojnego włoskiego żeglarza, który nazywał się Generoso, czy coś takiego. No i jak wróciła do domu, to się okazało, że jest w ciąży.
Bocian przyleciał.
Tak, bocian przyleciał. No i postanowiła właśnie tą córkę urodzić i ją wychować i tak jej dała na imię. Nic o tym chyba mężczyźnie więcej nie wiedziała. No, wakacyjna miłość, że tak powiem, tak?
Ale ty powiedziałeś, że matka się nazywa Maria Teresa?
Tak, Maria Teresa Legay.
To też ciekawe imię.
Geja? Coś takiego. Tak, i ona niestety umarła, jak Generosa była młoda, no i potem tułała się po różnych domach, różnych krewnych. I właśnie w latach 80. przeprowadziła się do Nowego Jorku, chciała być artystką i tak jak wspominałam, potem została tą agentką i w ten sposób poznała swojego przyszłego męża. Po tym jak wzięli ślub, zaadoptowali dwójkę dzieci, były to bliźniaki, mieli na imię Alexa i Greg i to były dzieci z Ukrainy. I na początku jakby ich małżeństwo było jak najbardziej udane, kochali się, byli sobą, że tak powiem, zainteresowani. No ale w pewnym momencie coś między nimi zaczęło się zmieniać. W niektórych źródłach wspominali, że Generosa zaczęła zachowywać się co najmniej dziwnie, że była aż taką chorobliwą perfekcjonistką. Wspominali na przykład, bo ona oczywiście wydawała bardzo dużo pieniędzy, jej głównym hobby było urządzanie ich licznych posiadłości, dlatego że mieli wielką posiadłość w Anglii, właśnie w tym Hamptons, w Nowym Jorku, mieli naprawdę tego bardzo dużo i ona głównie zajmowała się urządzaniem tych domów i wydawała na to jakieś niebotyczne kwoty. I w większości źródeł wspominali taką sytuację, kiedy to z ogrodnikiem wybrała do jednej z tych posiadłości tulipany o bardzo konkretnym kolorze.
Z Holandii.
I kiedy ten ogrodnik przyszedł kilka dni później, to zobaczył, że ona na kolanach wyrywa te wszystkie tulipany z ziemi. I na pytanie, co się dzieje i co ona robi, okazało się, że ona je wyrywa, dlatego że one mają niedokładnie taki kolor, jaki ona sobie życzyła.
Okej.
Chociaż jakby też wspominali, że to mogło po prostu zależeć od światła. Jakie było. No i nie wiem, no przez to, nie wiem czy przez to, czy rzeczywiście ona była, bo niestety sama przyznasz, że często mają dużą skłonność do demonizowania kobiet, zwłaszcza mam wrażenie, w tych takich starszych programach kryminalnych.
Może być.
Ale no ciężko stwierdzić i między mężem a żoną zaczęło się dziać coraz gorzej. Potrafiła też zachowywać się agresywnie w stosunku do swojego męża. Nie mówię tutaj fizycznej agresji, ale o jakichś nie wiem, pretensjach, tego typu rzeczach. Podejrzewała go ponoć o romansy, o dziecko z inną kobietą. No i w pewnym momencie, pod koniec lat 90. jej mąż, czyli Ted, mieszkał w Nowym Jorku, a ona z dziećmi została w Anglii, właśnie w tej ich wielkiej posiadłości. I ponoć Generosa, będąc pewna, że jej mąż ma romans, postanowiła wynająć prywatnego detektywa, który niestety potwierdził jej przypuszczenia, rzeczywiście jej mąż miał wtedy dziewczynę. No więc na to wszystko miała wrócić do Nowego Jorku, złożyć pozew rozwodowy, natomiast Generosa była bardzo podejrzliwa w stosunku do męża i była pewna, że on ma poukrywane po prostu pieniądze, nie wiadomo w jaki sposób, i że on jest dużo więcej wart niż to widać na papierze. Więc te przepychanki między prawnikami trwały rzeczywiście dosyć długo, a w tym czasie Generosa wprowadziła się do jakiejś takiej kamienicy w Nowym Jorku z dziećmi, a w zasadzie nie wprowadziła się, przepraszam, natomiast chciała się wprowadzić, no ale żeby to zrobić, no to najpierw musiała ją wyremontować, wiadomo. W międzyczasie mieszkała w hotelu, z tego co rozumiem, właśnie z tymi dziećmi w jakimś takim apartamencie. I właśnie o tym remoncie dowiedział się mężczyzna, który nazywał się Daniel Pelosi. I ten Daniel dowiedział się o tym, dlatego że pracował właśnie jako budowlaniec. Był elektrykiem, tylko że bez papierów, z tego co rozumiem. I on postanowił właśnie u tej pani, która, wiesz, tutaj wydaje miliony na remont, pójść i poprosić ją o robotę. No i tutaj, można powiedzieć, zaczął się ich romans w pewnym sensie, dlatego że jak sam ten pan Daniel wspominał, czy też Dani, jak go nazywali, wspominał, ona powiedziała, że on nie będzie gdzieś tam mieszkał w samochodzie, bo on chyba był biedny, w sensie no, nie stać go było tak na nie wiadomo jakie mieszkanie. Powiedziała, że żaden z jej pracowników nie będzie mieszkał w samochodzie i wynajęła mu pokój w hotelu na 5 Alei, w którym ona zostawała. Czy też zatrzymała się z dziećmi. No i potem gdzieś tam się spotkali na drinku, w barze i tak dalej, no i w ten sposób nawiązała się jakaś głębsza znajomość między nimi. I sam Danny potwierdzał, że jego zdaniem to, że ona mieszkała z Danym i z dziećmi w tym hotelu jednym i że między nimi nawiązała się jakaś relacja, to miał być taki psztyczek w nos dla jej jeszcze wtedy niebyłego męża, z którym była w trakcie, tak, dochodzenia swoich praw przed podpisaniem papierów rozwodowych. No i rzeczywiście ponoć ten mąż, czyli Ted, źle to znosił, dlatego że no, stresował się o dzieci na przykład, tak, że jaki ten nowy facet ma wpływ na nie i tak dalej. No i w międzyczasie oczywiście między sobą walczyli o kasę. Z wywiadów z tym Danim wychodziło na to, że Generosa w pewnym momencie dostała ofertę od prawników swojego męża Teda, że mogą dać jej 10 milionów. Ona natomiast to odrzuciła. I dobrze, bo przeczekała to na tyle, że zaoferowano jej 25 milionów, prawie, z tego co pamiętam.
A to pewnie i tak nie była połowa jego majątku.
Właśnie, wycenili go, jak w jakichś programach mówili, to maksymalną liczbę, jak usłyszałam, to było 80 milionów. Mhm. Więc dobrze zrobiła, że nie posłuchała swojego chłopaka, tylko poszła za własnym instynktem, no bo dostała więcej pieniędzy. No i to wszystko zostało postanowione przed weekendem, kiedy Ted wyjechał właśnie do Hamptons, gdzie niestety znaleziono go martwego.
Czyli to jest podobna historia do tej, którą ja mówiłam, z Hamptons.
Dokładnie.
I czy ma ten podobny program?
Chyba tak był, ale tam w ogóle było dużo. Z tego co pamiętam, było, było ABC, to takie 20, jak to się nazywa?
20 minut?
Nie pamiętam, nie, to był jakiś taki dłuższy. W każdym razie ABC miał program, ten facet, ten Danny rozmawiał z doktorem Philem. American Justice chyba też ma z tego odcinek, nie wiem, czy Forensic Files, więc naprawdę jest dużo takich seriali dokumentalnych na ten temat. Ale tak, tu jest hajs, więc wiadomo, że Power, Privilege and Justice też nakręciło o tym odcinek. W międzyczasie Daniel, czyli ten nowy chłopak Generosy, bawił się świetnie, wydawał kasę, żył jak król, wszystkim ludziom opowiadał, że po prostu wygrał los na loterii tak naprawdę. Zabierał swoich kolegów do Las Vegas, woził się drugimi furami tej Generosy, mieszkali sobie właśnie w nie wiadomo jakich warunkach, tak? To jest coś, czego on nie znał, dlatego że on w przeszłości też był karany za na przykład narkotyki, czy też prowadzenie po pijaku. Więc miał przeszłość kryminalną. I też słyszałam takie teksty, właśnie nie wiem, czy to jednak nie było w tym Power, Privilege and Justice, że tam mówili, że ponoć on się nawet zaczął w pewnym momencie ubierać jak Ted, nie tylko jeździć tymi autami, co on, tylko jakby też może trochę chciał się dopasować do tego nowego świata, w którym się znalazł. No i tak jak mówiłam, właśnie po tym jak ustalili ile Genderosa dostanie pieniędzy i ustalili, że w poniedziałek podpiszą papiery rozwodowe, to w sobotę 20 października 2001 roku Ted wsiada, jedzie sobie do Hamptons, je tą kolację i tak dalej, a 22 października w poniedziałek znajdują go martwego. Policja bardzo szybko wykluczyła motyw rabunkowy, dlatego że nic tak naprawdę z domu cennego nie zniknęło. Poza tym, czy rabusie tłukliby go na śmierć? Pewnie nie. Pewnie chcieliby go uciszyć szybko i uciec, prawda? Wkrótce po śmierci Teda został otwarty jego testament i okazało się, że on został spisany w 95, czyli o rozwodzie tam nie było mowy, tak? I oczywiście z racji tego też, że papiery rozwodowe jeszcze nie były podpisane, wszystko należało się jego żonie, czyli Generosie, bo ona nadal była jego żoną.
Co za pech.
Około 4 miesiące po śmierci Teda, uwaga, Dani i Generosa biorą ślub.
Głupi pomysł.
Tak. No, ludzie byli zaskoczeni. W ogóle też znalazłam jakąś tam informację, że ponoć rodzina Teda poprosiła Generosę, żeby ona nie zjawiała się na jego pogrzebie. A ponadto ludzie z otoczenia Teda, jak usłyszeli o tym, że ktoś go zabił, to mówili rzeczy na zasadzie, a w końcu to zrobiła. Mhm. Więc no, ciężko stwierdzić, o co tutaj mogło chodzić im. Dlaczego tak podejrzewali? Policja oczywiście zainteresowała się Generosą i jej nowym chłopakiem, no bo oni mieliby najwięcej do zyskania, no bo nie 10-letnie dzieci, tak? No jakby, no, to byli jedyni inni spadkobiercy fortuny Teda. Oni byli średnio chętni do współpracy. Jedni by powiedzieli, że po prostu postąpili mądrze w takiej sprawie, która no, stawiała ich w nie najlepszym świetle, dlatego że po prostu bardzo szybko zmotali sobie cały zespół prawników, który jakby...
No mają do tego prawo. Więc.
Tak, tak, tak. Który właśnie, no i ci prawnicy pomagali im jakby w tych wszystkich kontaktach. Natomiast Dani w ogóle nie stronił od kontaktu z dziennikarzami. Są urywki wypowiedzi, w których on mówi, że nic nie wie, bo przecież jakby wiedział, to by powiedział, bo przecież jemu by to pomogło. I no, nie ma co tutaj przeczyć logice. To jest logiczne. No ale no, każdy tak może powiedzieć, nawet winny, prawda, który próbuje się wybielić. W 2002 roku, a w zasadzie w maju, Generosa zaczyna mieć problemy zdrowotne i w czerwcu okazuje się, że ma ona raka piersi, zaczyna chemioterapię. Też właśnie w Power, Privilege and Justice mówili o tym, że Dani miał w międzyczasie dostać karę więzienia za jeżdżenie po pijaku i na jakiś czas właśnie trafił tam i wyszedł dopiero w czerwcu 2003 roku, kiedy Generosa była w trakcie leczenia. Policja cały czas bardzo mocno interesowała się Danielem. Mimo to, że nie miała żadnych twardych dowodów, to wiedziała, że, czy też według nich, po prostu oni musieli mieć coś z tym wspólnego. Podczas śledztwa dowiedziano się też, że oni zamontowali w domu jakiś bardzo nowoczesny i drogi system. Po prostu wszędzie były kamery. I oni mogli sobie podglądać, co Ted robi w tym swoim domu w Hamptons.
A przed jego śmiercią.
Tak. Aha. I też w jakimś innym źródle znalazła informację, że oni to zrobili, dlatego że Generosa miała pewność, to co wcześniej zresztą mówiłam, że jej mąż na pewno był więcej warty niż mówił. Jak były te sprawy rozwodowe, jak dochodzili, ona ma dostać kasy od niego.
A może chciała na taśmie mieć jego i kochankę. To może. Też w sumie jest dobry dowód.
To prawda. Więc no. Natomiast, gdy policja próbowała odzyskać te taśmy, tak, na których mogło być widać, kto wszedł do domu i zrobił krzywdę Tedowi, no to niestety okazało się, że tej skrzynki, w której te nagrania byłyby zgromadzone, nie ma.
No, dziwne.
Dziwne, prawda? No właśnie. Stan Generosy cały czas się niestety pogarszał. W pewnym momencie też rozstała się właśnie z Danielem. Oczywiście znowu była tutaj kwestia pieniędzy, natomiast w pewnym momencie udało im się pogodzić i w końcu ustalili, że Daniel dostanie 2 miliony dolarów takiej jednorazowej wypłaty. Natomiast nic więcej. I on na to przystał.
No, tak. Według mnie to by mu się nic nie należało, no ale...
Odeszła od niego w lipcu 2003 roku. Odeszła od niego i umarła w 2003 roku, a opiekę nad dziećmi powierzyła opiekunce dzieci. Natomiast z tego, co wyczytałam, to później w batalię o dzieci włączyła się też siostra Teda, czyli jakby ciotka tych dzieci. Ale to już jakby jest sprawa poboczna. Cały czas bardzo tą sprawą interesowały się media i Dani oczywiście uwielbiał, z tego co widziałam, kontakt z mediami, mówienie do kamery, do mikrofonu, więc chyba podobało mu się ile uwagi mu poświęcają. Oczywiście jakby Daniel był cały czas głównym podejrzanym, jeśli chodzi o morderstwo Teda, i udało się policji i prokuraturze zebrać tyle dowodów, że sąd zaczął jakieś tam wstępne przesłuchania, które trwały bardzo długo. Te przesłuchania świadków trwały około 9 miesięcy, z tego co zrozumiałam, bo część osób nie była tak skora do rozmowy, ale do części udało się dotrzeć i został on oskarżony o morderstwo drugiego stopnia w marcu 2004. Oczywiście dzięki pieniądzom zostawionym przez Generosa mógł wynająć sobie jakiegoś po prostu super prawnika, który był znany z tego, że potrafi wybronić chyba nawet gangsterów. No tak jak mówiłam wcześniej, w tej sprawie brakowało takich twardych dowodów typu DNA na przykład, czy też narzędzie zbrodni. Ale strona oskarżycieli była w stanie znaleźć sobie kilka osób, które były chętne zeznać przed sądem, że Daniel chwalił im się, że zamordował Teda. Między innymi była to właśnie niania dzieci, do której miał kiedyś przyjść i szeptać jej złowrogo do ucha, że zabił Teda po pijaku. Pośród tych świadków był też ojciec Daniego, który mówił, że Daniel kiedyś podczas jakiejś imprezy, to chyba było wesele, podszedł do niego i powiedział: no tato, słuchaj, a co byś zrobił, jakbyś musiał się czegoś pospieć? I ten ojciec wtedy coś tam zaczął mówić o rybakach i wrzucaniu jakichś tam rzeczy do wody, no ale potem to wszystko w sądzie opowiedział. I zresztą właśnie w tym programie na ABC dziennikarka pyta się go: no ale co pan sobie wtedy pomyślał? Nie zapytał się pan go, o co chodzi? On mówi: szczerze mówiąc, nie chciałem wiedzieć. Więc też Dani musiał dać im nieźle w kości, jak był młodszy. I w ogóle on teoretycznie miał alibi i tym alibi była jego siostra, która powiedziała, że Dani przyjechał do niej z jakimś kolegą pomiędzy, i był u niej pomiędzy 1:30 a 2:00, a potem wyjechał. Natomiast śmierć Teda według biegłych miała nastąpić pomiędzy 1:00 a 5:00 czy też 2:00 a 5:00, więc tak czy inaczej zdążyłby dojechać i wrócić, a tak wynikało z ich obliczeń. Więc to alibi było takie, no w sumie żadne, tak szczerze mówiąc. Poza tym była też jakaś tam jego dziewczyna, która mówiła, że Dani jej się zwierzał, że miał zabić Teda. No kilka tych osób się nazbierało, a dodatkowo był też mężczyzna, który siedział z nim w celi i Daniel miał proponować mu pieniądze za pobicie jakichś świadków, a także zastraszanie ławników. Potem ten współwięzień Daniego zgłosił się oczywiście do odpowiednich osób, chcąc skrócić swoją karę. I dali tam, wiesz, mu jakiś dyktafon i rzeczywiście mieli jakieś nagrania, które były dowodem. I ponoć Dani podjął bardzo głupią decyzję, bo postanowił sam zeznawać w tym procesie, co zrobiło chyba średnie wrażenie na ławnikach. A dodatkowo też jego obrona wymyślała najróżniejsze to sposoby, jak mogliby tutaj odwrócić winę od właśnie Daniela. Po pierwsze, najpierw stwierdzili, że Teda mógł zabić jakiś tajemniczy kochanek, bo lubił się wdawać też w romanse z mężczyznami, o czym oczywiście publicznie nie mówił. Mieli niby jakiegoś świadka, faceta, który powiedział, że poznał go kiedyś podczas biegania i doszło między nimi do seksu oralnego w krzakach. Druga, i to właśnie z Power, Privilege and Justice, nie z tego ABC ani z American Justice. Druga też wersja była taka, że tak naprawdę to Generosa chciała zabić męża i Daniel też powiedział o tym w zeznaniach, że Generosa kiedyś wspominała, że chciałaby tego męża zabić. No więc no trochę się motali, szczerze mówiąc, w tej swojej obronie, prawda? No próbowali na wszelkie sposoby, natomiast nic to nie dało i Daniel został skazany. Proces rozpoczął się w październiku 2004 roku, czyli około 3 lata po śmierci Teda, a został skazany w grudniu 2004, oczywiście twierdząc cały czas, że jest absolutnie niewinny i został skazany na od 25 lat do dożywocia. W 2012 roku udzielił kilku wywiadów, w tym właśnie dla stacji ABC, plus właśnie rozmawiał z doktorem Philem. Przyznam szczerze, ja doktora Phila bardzo nie lubię, więc nie oglądałam wywiadu z nim. Oglądałam ten z ABC i to się nazywa, mogę Wam powiedzieć, Revenge for Real.
Wow, super tytuł.
Tak, i tam Daniel wysnuwa najdziwniejsze teorie. Twierdzi między innymi, że owszem, była taka sytuacja, że to Generosa chciała zabić swojego męża, że była w niej chęć zemsty, właśnie, że ponoć oszalała, jak usłyszała, że jej mąż może mieć dziecko z inną, nie wiem, zazdrości czy z czegokolwiek. I zaoferowała Danielowi 50 tysięcy za pobicie. Nie zabicie, a pobicie swojego męża. Niestety Daniel nie mógł tego zrobić, dlatego że akurat wtedy miał jakąś sprawę o to, że walnął jakiegoś innego typa i był, nie wiem, na warunkowym czy coś. W każdym razie Generosa stwierdziła, nie, 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 ty lepiej tego nie rób. I wynajęli ziomka, czy też Generosa wynajęła ziomka z budowy. Ten facet nazywał się Chris, z tego co pamiętam. I to Chris miał wykonać właśnie tą brudną robotę, a potem jeszcze przyznać się Danielowi, że niestety... To było tak, że według Daniela przynajmniej, że Chris wynajął jakichś dwóch typów, którzy poszli pobić Teda, co zresztą Daniel miał oglądać na laptopie, bo przecież miał dostępy do kamer w domu w Hamptons, w którym był Ted, tak? Nie widział wszystkiego, wiadomo. Potem na miejsce miała przyjechać Generosa i Chris, a Chris potem miał przyznać się Danielowi, że troszkę za mocno walnął w głowę Teda, dlatego przez przypadek go zabił. Mhm. A na to szarmancki rycerz Daniel, chcąc uchronić Generosę, poszedł po tą skrzynkę w poniedziałek, jak już Ted nie żył, i wyrzucił ją do wody. I wmawiał tej dziennikarce ABC, gdzie ma szukać tej skrzynki. Oni tam nurków wysłali, żeby szukać tej skrzynki z nagraniem, która oczywiście o dziwo się nie znalazła. Wspominał też jakieś nagrania rozmów z Generosą, w których niby Generosa miała mówić, że to nie jest twoja wina, bo ty tego nie zrobiłeś. Oczywiście przesłuchali wszystkie te nagrania, które im podał Daniel. Nic takiego na tych nagraniach nie było, ale on cały czas twierdzi, że jest niewinny i wyjdzie jeszcze z więzienia. I od taka historia, i tak naprawdę nie wiemy do tej pory, co się tam stało, bo mimo to, że został skazany, no bo oczywiście jakby oskarżyciele wysnuli taką teorię, że on to zrobił, bo chciał mieć wszystkie pieniądze dla siebie, tak, że przecież wszystkim tak mówił, jak to wygrał na loterii i tak dalej. Także no... To już sami musicie sobie ocenić, co myślicie. Ja myślę, że tutaj żadna z tych stron pewnie nie była niewinna. Najbardziej oczywiście szkoda mi tych dzieci, które zostały sierotami, biedne niestety. No to teraz ja zamieniam się w słuch.
Zapraszam na historię z Wielkiej Brytanii. Mm. Pierwszym bohaterem tej historii jest William Hughes, urodzony w 1946 roku. Krótka historia na temat jego życia. William pochodził z wielodzietnej rodziny, był najstarszy z całego rodzeństwa. Oczywiście od małego miał same problemy, miał problemy w szkole, problemy z prawem, drobne kradzieże, agresywne zachowanie. No, klasyczna podkładka do tego, żeby potem zostać przestępcą. I tak też się stało. Skończył szkołę w wieku 15 lat, a właściwie to chyba się wydarzyło dlatego, że został umieszczony... po kolei w różnych ośrodkach poprawczych, więc nie mógł już właściwie się uczyć. W międzyczasie też nie potrafił utrzymać żadnej stałej pracy, więc wiadomo, to generowało pewnie jeszcze inne problemy, no i tak coraz bardziej staczał się w ten świat kryminalny. To wszystko niestety doprowadziło do tego, że pierwszy wyrok od siatki w więzieniu otrzymał w roku 66, czyli w wieku 20 lat, no ale miał już doświadczenie w poprawczakach. William między pobytami w więzieniu założył rodzinę, miał żonę i dziecko, ale niestety jego zachowanie nie poprawiło się, bo znęcał się nad swoją żoną, prawdopodobnie nad dzieckiem również, no i zdradzał swoją żonę. Więc w marcu 76 roku postanowił odejść od swojej żony i dziecka i przeprowadzić się razem ze swoją kochanką do innego miasta, Chesterfield. I w tamtymże miasteczku w roku 76 William, no poza tym, że pewnie robił różne inne rzeczy, no to też napadł na parę, których spotkał w nocnym klubie. Podobno śledził ich po wyjściu z lokalu i jednego mężczyznę zaatakował i pobił cegłą, a drugiego mężczyznę zgwałcił w parku.
Cegłą?
No, gdzieś tam pewnie znalazł na ziemi czy coś. Po tym napadzie William znowu trafił do więzienia i to było więzienie w mieście Leicester. No i co dość nietypowe, w więzieniu dostał pracę na kuchni. Co właściwie nie powinno się wydarzyć, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe zachowanie, kartotekę i tak dalej. No i William, będąc w tym więzieniu, wykorzystał sytuację i 3 grudnia 76 roku ukradł nóż z tej kuchni. No i widocznie taka była sytuacja w tym więzieniu, że nikt się nie skapnął I on miał czas, żeby ten nóż sobie ukryć i wykorzystać swoją zdobycz dopiero miesiąc później właściwie.
Czekał na okazję.
No tak. Bo już po fakcie okazało się, że policja przekazała służbom więzienia szczątkowe informacje na temat Williama, przez co został źle skategoryzowany. Więc gdyby dokładnie wiedzieli, co on już w przeszłości robił, to by poszedł do innej kategorii i nie mógłby zapewne na kuchni pracować, żeby mieć dostęp do noży i tak dalej. A służby więzienne nie miały według nich przynajmniej powodu do niepokoju, bo jego zachowanie w więzieniu było zupełnie przeciętne, nie wyróżniał się tam i nie robił nic takiego złego w więzieniu, takiego oczywistego złego, więc nie wiedzieli, co może ich czekać.
Ukrywał się?
No tak, tak siedział cicho. Więc tak dotarliśmy do stycznia 1977 roku. William został wezwany z więzienia w Leicester do sądu na rozprawę w Chesterfield właśnie za ten napad, o którym mówiłam. No i coś takiego to było rutynowe działanie. Nie był to pierwszy raz, kiedy William musiał odbyć taką podróż z eskortą, bo te miejsca dzieliło jakieś podobno około 55 km, więc to nie była taka szybka droga. I dotychczas nie sprawiał strażnikom żadnych problemów, bo już parę razy musiał do sądu jechać w ich towarzystwie i wszystko było w porządku. Ale 12 stycznia spadł obfity śnieg i warunki na drodze były kiepskie. Były różne wypadki, słaba widoczność i tak dalej, więc ta cała droga była już utrudniona. I William został wsadzony do taksówki. I w wielu miejscach pisali, że to była po prostu taksówka, więc to by było dość dziwne, jeżeli mieliby jechać taksówką, no ale tak podają źródła, więc być może, nie wiem, więzienie nie miało swojego samochodu, czy co. I w tym samochodzie towarzyszyło mu dwóch funkcjonariuszy więziennych. Zanim wsiadł do tego samochodu, to został oczywiście przeszukany. Następnie przykuto go kajdankami do jednego funkcjonariusza, który siedział z nim na tylnym siedzeniu. Więc oni byli skuci w taki sposób, że William miał jedną rękę wolną właściwie, a drugą miał skutą. Więc no nie wiem, czy to był taki dobry pomysł.
No tak, idealna okazja, żeby wyciągnąć nóż.
No właśnie. A drugi funkcjonariusz siedział z przodu na siedzeniu pasażera, no i do tego był kierowca tej taksówki. No i nie zgadniesz, co się stało dalej, ponieważ jadą. I William mówi, że koniecznie musi skorzystać z toalety i że muszą się zatrzymać. No to dobra. No oczywiście jest to dozwolone, więc zatrzymali się, on poszedł do tej toalety. No i w toalecie musiał właśnie wyciągnąć ten nóż, który musiał mieć gdzieś głęboko schowany. Bo domyślam się, że gdyby miał go po prostu w kieszeni, to by go znaleźli przy przeszukaniu. Więc nie wiem, czy miał go w tubie, czy gdzie. Nie no, oczywiście. Dowcip. W każdym razie odzyskał ten nóż ze swojej super tajnej skrytki i jak wrócił do samochodu, to miał już go pod ręką. No i wtedy od razu zaatakował tych funkcjonariuszy. Zaczął ich dźgać tym nożem. To znaczy nie zabił ich, ale mocno poranił. Następnie zaszantażował kierowcę tego samochodu, żeby, no wiadomo, robił to, co on mu każe, więc trochę tam podjechali dalej z tej stacji benzynowej. I potem zmusił wszystkich, żeby wysiedli z samochodu, a właściwie tych rannych funkcjonariuszy to pewnie po prostu wyrzucił do rowu. I oni wszyscy, ta cała trójka została gdzieś po prostu na drodze, w rowie, a on wsiadł do tego samochodu i jechał dalej sam. Ale co on zrobił? Oczywiście musiał porzucić ten samochód, no bo wiadomo było, że go szybko znajdą, więc rozwalił to auto, wjeżdżając w tą jakąś taką ścianę przy autostradzie i uciekł przez właśnie takie przejście. Znaczy to było w latach 70., więc na pewno to nie wyglądało tak jak dzisiaj, no ale powiedzmy, że możemy sobie to jakoś wyobrazić. I uciekł na pieszo. I to było w okolicy Billy Moor, czyli wrzosowisk znajdujących się w centralnej części Anglii. Więc wiadomo, jest to taki teren niezbyt przyjazny, bym powiedziała, żeby sobie tamtędy spacerować, kiedy jest śnieżyca. No ale z drugiej strony dobry, żeby gdzieś uciec. Więc w tym czasie policja już oczywiście została poinformowana o tym, że mają zbiegłego więźnia. Rozpoczęli pościg za nim około godziny 10 rano tego dnia. Szybko znaleźli ten rozwalony samochód i rozpoczęli poszukiwania z psami. Niestety, jak mówiłam, była zima i śnieżyca i ten śnieg podobno utrudnił psom szukanie śladów, bo jakiekolwiek kroki na tym śniegu zostały bardzo szybko zasypane, więc nie było widać jego po prostu kroków, jakiejś tam, jaką trasę obrał. I też podobno przez ten śnieg te psy nie były w stanie wyczuć zapachu, więc właściwie na nic się nie zdały. I oni musieli wymyślić, w którą stronę on mógł pójść. Świadków po drodze też nie było, bo mało osób zapewne wypuściło się na jakąś podróż w taką pogodę.
No tak, średnio do spacerowania.
Więc policja musiała samodzielnie nakreślić jakiś obszar na mapie, taki potencjalny, po którym ten ich zbieg mógł się poruszać. No i oczywiście na pewno zrobili to z jakimś tam doświadczeniem, ale nikt nie powiedział, że to musiało być ich trafne spostrzeżenie. Więc wyznaczono ten obszar, sprawdzono konkretne budynki i drogi w okolicy już w przeciągu kilku godzin, no i wyglądało na to, że policja jest świetnie zorganizowana i tak dalej. Założono, że ten William będzie poruszać się w stronę miasteczka Billy, ale nie wzięli pod uwagę tego, że ruszy przez wrzosowiska, bo uważali, że podczas takiej śnieżycy na pewno by nie wybrał takiej drogi.
Rozumiem, że się pomylili.
No oczywiście tak, pomylili się. W tym czasie, kiedy oni sprawdzali inny teren, jakby sąsiedni powiedzmy do tego, gdzie on tam sobie chodził, ale nie dokładnie ten sam, to William w tym czasie na piechotę przebył jakieś 7 kilometrów po tych zaśnieżonych wrzosowiskach i dotarł do takiej okolicy, co się nazywała Eastmoor, i postanowił tam zatrzymać się w takiej posiadłości nazywającej się Pottery Cottage, w której mieszkała rodzina Mintonów.
O nie.
No i tutaj mamy drugą część historii.
No właśnie, domyślam się.
Więc ta rodzina, która tam mieszkała, to był Arthur Minton i jego żona Amy. Oni byli już wtedy jakieś 40 lat po ślubie i byli w wieku... On miał 72 lata, a ona miała 68 lat.
Jeszcze pewnie byli dla niego mili i kochani, bo myśleli, że jest jakimś tam biednym wędrowcem, który zabłądził.
Właściwie to nie.
Nie?
Arthur i Amy mieli dwójkę dzieci, Barbarę i Jillian. Oni prowadzili sklep spożywczy do czasu przejścia na emeryturę. Sprzedali swój biznes i przeprowadzili się właśnie do tamtego miejsca, gdzie zamieszkali w domu razem z ich młodszą córką Jillian i jej mężem Richardem. Z kolei Richard, na nazwisko Moran, który był mężem Jillian, on pochodził z Irlandii. W młodości pracował jako robotnik, potem służył w armii irlandzkiej, pod czym przeniósł się do Anglii. Ciężko pracował, żeby zdobyć odpowiednie wykształcenie, no i ostatecznie dostał pracę sprzedawcy w firmie budowlanej, no i już w momencie, kiedy się dzieje ta cała historia, już był na jakimś takim wyższym stanowisku, więc też dobrze mu się w życiu wiodło.
Kajerowicz?
Jego żona, Jillian, ona pracowała jako maszynistka i jako kurier. I właśnie podczas rozwożenia przesyłek pewnego pięknego dnia poznała swojego męża Richarda. Wzięli ślub w roku 59, a 7 lat później zaadoptowali dziecko, dziewczynkę, nazywała się Sara. A, nie powiedziałam, Jillian miała 38 lat, a jej mąż miał 36, a ich adoptowana córka w tamtym momencie miała lat 10. Więc cała piątka mieszkała sobie w takiej typowej angielskiej farmie, która została przerobiona na dom i za dawnych czasów właśnie produkowano tam ceramikę, stąd nazwa Pottery Cottage. Ta posiadłość znajdowała się tuż przy Parku Narodowym Peak District i te dwie rodzinki wprowadziły się tam w roku 69. Wracając do Williama, on wszedł na ich teren właśnie z tych wrzosowisk. Najpierw sprawdził szopę, która znajdowała się w ogrodzie i znalazł tam dwa topory. Oczywiście zabrał je ze sobą i następnie włamał się do domu. Na samym początku spotkał Jillian, która oczywiście przeraziła się widokiem jakiegoś obcego mężczyzny z dwoma toporami w jej domu. Więc on wytłumaczył jej, że jest ze zbiegiem, że ucieka przed policją i że zranił dwóch policjantów, ale nie zabił ich, więc nie musi się aż tak bardzo bać. No i że musi przeczekać u nich do zmroku i obiecał, że nikogo nie zrani. No ale oczywiście zaszantażował ją, żeby jemu pomogła. Więc ostatecznie cała rodzina zaczęła się zbierać tam, no i wszyscy zobaczyli, że on tam jest, no i przestraszyli się, ale jakoś próbowali sobie poradzić w tej sytuacji. No i wyszło na to, że właśnie ci starsi rodzice, Jillian i jej córka, siedzieli sobie w salonie, jak gdyby nigdy nic, z tym zbiegiem i oczekiwali w napięciu powrotu Richarda z pracy. No i do tego czasu nic się nie wydarzyło. Niestety, kiedy Richard wrócił do domu około godziny 18, to zobaczył przerażającą scenę, że ten William trzyma nóż na gardle Jill, grozi, że ją zabije, jeśli ktoś się do niego zbliży. No więc wiadomo, już tam się stała napięta atmosfera. Richardowi kazał paść na ziemię, związał mu ręce i nogi. Potem wszystkich w ogóle związał. Związał Jillian ręce i nogi. Amy też. Artura pobił, bo stawiał jakiś tam opór i przywiązał go do fotela. Potem zakneblował wszystkich dorosłych i umieścił każdego w osobnym pokoju, a dziecko, tę Sarę, zamknął w jakimś takim aneksie. Jillian spędziła pierwszą noc związana i zakneblowana w swojej sypialni. Słyszała jakieś niepokojące głosy, wydawało jej się, że jej ojciec jest bity, ale nie była w stanie nic z tym zrobić. Ale William zachowywał się dość dziwnie, bo z jednej strony znęcał się nad nimi, a z drugiej strony, jak mu coś odbiło, to na przykład przygotował dla wszystkich herbatę, podawał im tą herbatę tak, że Jillian jakby piła mu z ręki. Jakiś tak dziwnie się zachowywał. A no niestety też tej nocy wykorzystał ją seksualnie. A potem w innym pokoju rozmawiał z jej mężem, jak gdyby nigdy nie zgadali sobie tak o jakoś tam o życiu. Więc chyba sam może nie mógł się zdecydować, co to właściwie jest za sytuacja. No i niestety śnieg nie przestawał sypać, więc przez noc spadło jeszcze więcej śniegu. To było podobno najwięcej śniegu, jak spadło wtedy od 50 lat. Więc wiele dróg zostało odciętych, zwłaszcza w okolicy takich małych miejscowości. Więc William następnego dnia miał znowu problem, żeby wyruszyć w drogę. No i około godziny 7:30 do tej posiadłości przyjechali ludzie, żeby opróżnić szambo, jacyś tam z miasta. Więc z jednej strony to mogła być okazja, żeby wezwać jakąś pomoc. Bo William kazał Jillian iść tych ludzi przywitać, żeby zachowywała się normalnie. No i ona wyszła faktycznie tam do nich przywitać się i pogadać, no i nie dała po sobie znać, że coś jest nie tak. W międzyczasie jednak, kiedy przechodziła przez dom, to zauważyła, że jej ojciec dalej siedzi na tym samym fotelu co dzień wcześniej i zaczęła się zastanawiać, czy wszystko jest z nim w porządku, czy on w ogóle się rusza, czy jest ranny, czy co, no ale nie była w stanie tego sprawdzić, no bo tamten jej nie pozwolił, tylko zapewniał ją, że wszystko jest w porządku, ojciec śpi na fotelu i no, nieważne. Następnie kazał jej, żeby zadzwoniła do swojej pracy i do szkoły córki, żeby poinformować, że ona jest chora, że córka jest chora, no i że nie pojawią się dzisiaj tam, gdzie mają być. Tak samo też Richard miał zadzwonić do swojej pracy, żeby powiedzieć, że jest chory i nie przyjdzie. No ale Jillian też zaczęła się zastanawiać, że już dawno tej swojej córki nie widziała i że to jest bardzo podejrzane, bo ona zazwyczaj ma jakieś tam swoje rzeczy, które potrzebuje, no wiadomo, jak to z dzieckiem i że nic takiego nie było słychać. Więc to też ją niepokoiło, no ale William oczywiście zapewniał, że tak, tak, ona siedzi w tym aneksie i że mówiła, że dziękuję za, nie wiem, tam herbatę czy coś takiego, no po prostu uspokajał ją, że wszyscy mają się dobrze. Następnie Jillian została wysłana do miasta, żeby kupić gazety i papierosy i żeby znaleźć informacje na temat jakichś tam różnych blokad drogowych. No i znowu, mogła coś powiedzieć ludziom w mieście, ale nie powiedziała, no bo oczywiście on ją do tego miasta wysłał, ale powiedział, że pamiętaj, ja tutaj jestem z całą twoją rodziną i jak coś pójdzie nie tak, to ja ich wszystkich zabiję. Więc jakby no, była szantażowana cały czas i bała się cokolwiek zrobić. Przez cały ten dzień Jillian była tą osobą na posyłki, przygotowywała jedzenie, przygotowywała picie, właściwie cały czas była zajęta, żeby nie móc pytać o innych, czy widzieć te inne osoby z domu. Więc ona, no może była w takiej nieświadomości, nie wiedziała, co by się mogło wydarzyć. Ale William zapewniał, że tak, tak, jak przyjdzie noc, to on już tego dnia wyruszy, nie martwcie się. I zanim miał nastąpić ten moment jego wyjazdu, no to jeszcze zaprosił ich, żeby sobie wypili whisky.
Co?
Żeby pograli w karty i tak dalej. No, zachowywał się tak bardzo dziwnie, ale to właśnie mógł być ten taki, no wiesz, syndrom sztokholmski, że z jednej strony jest ich oprawcą, a z drugiej strony próbuje się z nimi zaprzyjaźnić, nie wiem. No i tak zwodził ich tym, że wyjeżdża i nawet próbował tym samochodem wyjechać, ale okazało się, że te warunki atmosferyczne są tak niesprzyjające przez ten śnieg, że w końcu musiał zawrócić, no i zostać kolejną noc w tym domku. Jak Jillian zadawała coraz więcej pytań dotyczących członków jej rodziny, jej córki, jej rodziców, to William stawał się coraz bardziej zdenerwowany i agresywny i po prostu miał dosyć jej pytań, więc ona poddała się właściwie, bo wolała, żeby ten ich oprawca był spokojny i żeby go nie denerwować, więc po prostu myślała, że będzie dobrze.
Tyle razy poruszyłaś już to, że napytała, a on się denerwował, że już nie chce znać prawdy chyba.
No a tymczasem co robiła policja? Oczywiście przez te obfite opady śniegu to utrudniło poszukiwania. Zaangażowali jakieś 2 helikoptery, przeszukali niby cały teren, bo te poszukiwania były skoncentrowane na tym wyznaczonym przez nich obszarze, który właściwie nie zgadzał się z tym, gdzie on faktycznie był, bo podobno ta Pottery Cottage leżała 200 metrów od tej jakby ich granicy, jaką sobie wyznaczyli, więc no dość pechowo. Bo takie kontrole od domu do domu policja przeprowadzała we wsiach znajdujących się w okolicy miasteczek Billy i Rowsley. Jeżeli cokolwiek to komuś mówi, to możecie sobie sprawdzić na mapie. No i poszukiwania właśnie tego dnia odwołano wczesnym wieczorem ze względu na to, że właściwie nic nie było widać przez ten śnieg. I następnego dnia, to mamy 14 stycznia 1977 roku, do tej ekipy poszukiwawczej dołączyło jeszcze 200 policjantów, ale niestety wciąż przeszukiwali ten błędny obszar.
Trzeci dzień?
No tak, jest to trzeci dzień, bo 12 stycznia on uciekł policji. 13 stycznia spędził cały dzień w tym domku. No i 14 to jest teraz, więc tak. No taki pół trzeci.
No to, ale...
Więc tego ranka William tym razem wysłał Jillian i Richarda we dwójkę do miasta, więc naprawdę musiał być bardzo pewny siebie, bo z drugiej strony, no oni wychodzą sami, mogą w tym momencie zawołać policję, cokolwiek, a nic takiego nie zrobili, więc wysłał ich do miasta, żeby kupili mu jakieś tam niezbędne produkty do ucieczki.
Wiesz, z drugiej strony miał ich dziecko, więc...
No właśnie, i podczas tej podróży Richard podobno próbował namówić swoją żonę, że powinni właśnie iść na policję, a nie kupować te wszystkie rzeczy, ale Jillian cały czas bała się właśnie tego, że jej rodzice są w domu, że jej córka jest w domu i powiedziała, że nie, 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 musimy robić to, co on nam każe. No a William w domu przygotowywał się właśnie do tej ucieczki, zbierał wszystkie rzeczy, prowiant i tak dalej, żeby w końcu wyruszyć w drogę. Kazał też Jillian i Richardowi zawieźć go w ogóle do miejsca pracy Richarda, skąd chciał ukraść pieniądze. Jakieś takie wszystkie bardzo dziwne rzeczy chciał robić, no i oni oczywiście robili to, co on im kazał. Następnie William zostawił wszystkich w domu i zabrał Jillian ze sobą jako swoją zakładniczkę. I w końcu wyruszyli samochodem w drogę. Ale nie skończy się to tak pozytywnie, bo przejechali kawałek, no i William stwierdził, że a nie, nie, zapomniałem z domu mapy, musimy się wrócić. Niestety. Więc zawrócili. Wydaje mi się, że może on ten samochód zostawił na gazie czy coś takiego i poszedł do domu i podobno długo go nie było. I jak wrócił do samochodu, to jakby akumulator padł czy coś i tego samochodu już nie dało się odpalić. Więc on wkurzony powiedział do Jillian, że musi iść do sąsiadów po pomoc, żeby, nie wiem, tam pożyczyli samochód czy pomogli z tym samochodem. Więc Jillian po raz kolejny bez żadnej opieki poszła do sąsiadów. No i ona miała tam ich właśnie poprosić, żeby odholowali ten samochód czy coś, nie wiem.
Podładowali może.
Strasznie, strasznie już głupie rzeczy, bo no przecież nie będą jechać po prostu tym samochodem, więc nie wiem, co on tutaj chciał osiągnąć. Ale ostatecznie ona właśnie powiedziała w końcu tym sąsiadom, że mają w domu kryminalistę, że są zakładnikami i żeby im pomogli. A że to były lata 70. i że to była taka mała wioska, albo przez te warunki atmosferyczne, w sumie nie wiem, oni nie mieli telefonu w domu. Mhm. Więc żeby wezwać pomoc, musieli iść na piechotę. Więc ci sąsiedzi poszli na piechotę po pomoc.
Skręca mnie, no.
Więc Jillian już na pewno była cała zestresowana i miała wypisane na twarzy, że wszystko wypaplała, a musiała do niego wrócić, no bo musiała mu coś powiedzieć. Więc on już się domyślił, że ona wszystko powiedziała, że ci sąsiedzi wiedzą, no bo mieli przyjść pomóc holować, a ich nie ma. Więc znowu drama. Ale jeszcze gorzej było dlatego, że jak już szła do tego samochodu i szła między tymi domami i szła jakby przez tą swoją posesję, to zobaczyła ciało swojej matki leżące w śniegu. Także już mogło jej zaświtać, że chyba coś tutaj jest nie tak. Ale musiała do niego wrócić, no bo nie wiem, miał jakąś tam władzę nad nią psychiczną już w tym momencie na pewno bardzo.
No i córka była w domu.
No i on kazał jej wezwać pomoc u kolejnych sąsiadów. Tym razem poszedł z nią. Udało im się od kolejnych sąsiadów uzyskać pomoc, żeby w końcu odpalić ten samochód i pojechali w końcu dalej. Oni zdążyli pojechać w drogę, kiedy tamci drudzy sąsiedzi przyszli z policją. Także już znowu po raz kolejny uciekł William przed policją. Ale kiedy policja przyszła do tej ich posiadłości, tuż przed godziną 21, to znaleźli...
Nie żyli wszyscy.
Tak, to znaleźli ciała. Znaleźli najpierw właśnie ciało Amy, które było w śniegu przed domem. W domu znaleźli ciało Richarda i Sary.
No nie.
I ciało Artura.
Dlatego go tak długo nie było?
No, prawdopodobnie. Wszystkie cztery osoby zmarły w wyniku wielu ran kłutych w gardło i w klatkę piersiową, bo właściwie jedynym narzędziem zbrodni, jakie miał, no to był najpierw ten jego nóż, a potem te topory czy tam siekiery, które znalazł w ogrodzie. No i pomimo właśnie, że William cały czas podtrzymywał tą farsę, że właśnie ten ojciec żyje, czy też ta córka jest gdzieś tam w innym pomieszczeniu schowana, no to okazało się, że właściwie pierwszego wieczoru już ich zabił. Mhm. Nie wiadomo dlaczego właściwie. No ale teraz przechodzimy do kolejnej pogoni policji za nim, bo chociaż mieli lekką przewagę, no to policja wkrótce ich dogoniła. Pościg skończył się tym, jak William znowu uderzył samochodem w ścianę, gdzieś tam w jakiejś wiosce w tej okolicy, ale to już nie będę mówić gdzie, bo i tak pewnie nikt nie wie, gdzie to jest. Więc William i Jill zostali otoczeni przez policję. Był tam też specjalny negocjator do spraw właśnie zakładników i tak dalej, więc niby wyszkolony w tym. A William oczywiście trzymał tą brzytwę na gardle Jill. Wiadomo, żeby nikt tam do niego nie podszedł i tak dalej. I jakby z tej całej sceny są trochę różne opisy. I z jednej strony mówili, że była taka możliwość, żeby Jill od niego uciekła. Jakoś tak, żeby poszła do wozu policji czy coś, ale gdzieś tam odnotowali, że ona tego nie zrobiła. Tak jakby, że już miała tak wyprany mózg przez niego, że może jakoś tak bała się cokolwiek sama zrobić. Nie wiem, że tak jakby miała okazję, ale nie skorzystała z niej. No i kiedy William już wykonał jakiś taki ruch, że się zamachnął, tak jakby chciał jej to gardło poderżnąć, no to wtedy ktoś z policji próbował tam ją obronić, więc rzucili się tam. Ktoś z policji oddał pierwszy strzał w Williama. Poza tym dostał jeszcze 3 strzały i w ten sposób udało im się go obezwładnić i niestety zabić. Więc właściwie ta Jillian jest jedyną osobą, która to wszystko przeżyła. I podobno był to pierwszy raz, kiedy funkcjonariusz policji z tamtego rejonu zastrzelił kogoś. I podobno to był pierwszy raz, kiedy brytyjska policja zastrzeliła zbiegłego więźnia. Że być może do tej pory takiego pościgu krwawego nie było. No i właściwie tak się ta historia kończy, no bo wszyscy poza jedną osobą nie żyją. Oczywiście tutaj wielka krytyka spadła na to więzienie w Leicester, że nie przeprowadzili jakichś tam odpowiednich procedur, nie zabezpieczyli, nie sprawdzili, że tego noża brakuje, nie przeszukali go odpowiednio i tak dalej, i tak dalej. No bo to wszystko doprowadziło do tych tragicznych zdarzeń. I wszystko to, co mówiłam, zostało później potwierdzone przez koronera i policję. No oczywiście William Hughes został uznany za winnego tych wszystkich morderstw. Potem oczywiście odbył się pogrzeb całej rodziny, na który Jillian musiała dotrzeć z eskortą policji, no bo tak media nie dawały jej spokoju. Bo wiadomo, taka wielka akcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród wszystkich dziennikarzy. Więc być może dlatego ona zdecydowała się, żeby sprzedać prawa do swojej historii dla Daily Mail. Więc przeprowadzono z nią wywiad. Ta relacja została podzielona na 8 części i ukazywała się cyklicznie tam w gazecie.
Wiedzą, jak utrzymać uwagę czytelników.
Ale poza tym podobno już później nigdy nie rozmawiała z dziennikarzami, więc może po prostu chciała raz powiedzieć, co się jej stało i zakończyć ten temat, co myślę, że być może było zdrowym zachowaniem, bo tak to by pewnie w ogóle jej nie dali spokoju. Więc właściwie nie wiadomo, co się dzieje z nią, ale mam nadzieję, że nie wiem, no, żyje sobie dobrze i jakoś sobie poradziła z tą traumą.
Znalazła spokój.
No i ci policjanci, którzy włączyli się właściwie w uratowanie jej życia, bo właśnie tak jak mówię, ta szamotanina na końcu była naprawdę dramatyczna, więc jeden z tych policjantów został odznaczony nagrodą za odwagę. No i właściwie to tyle. Jest na ten temat jakaś książka. Widziałam, że też wyszedł jakiś film, ale nie wiem dlaczego na Wikipedii napisali, że ten film został tak jakby zdjęty. Więc taką na dzisiaj sobie przygotowałam dramatyczną historię zbiegłego więźnia i morderstwa właściwie całej rodziny.
No nie powiem, bardzo dramatyczna.
No to by było na tyle od nas, jeżeli chodzi o historie kryminalne. Ale też, tak jak mówiłyśmy, za tydzień możecie się spodziewać od nas filmu, nie podcastu.
Tak.
Więc uprzedzamy, że to będzie coś innego i odsyłamy na nasz kanał na YouTubie.
Tak, i planujemy też spotkanie dla naszych patronów z okazji nowego roku. Jeszcze tylko zastanawiamy się, kiedy to zorganizować. Oczywiście to też była sugestia Was, kochani patroni.
Tak, miałyśmy zrobić spotkanie świąteczne, ale że jesteśmy takie niezorganizowane, to chyba będzie spotkanie tak, przedsylwestrowe.
Właśnie, to będzie chyba spotkanie noworoczne bardziej. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Może, nie wiem, zrobimy jakąś ankietę co do terminu, bo też ciężko nam się jest jakby zgrać, prawda? Kiedy tobie pasuje, to mi nie pasuje i na odwrót, a jeszcze musimy podcast kiedyś nagrać.
Także spotkanie będzie oczywiście online i jeżeli macie ochotę, to zapraszamy na naszego Patronite'a. Link jak zwykle w opisie znajdziecie tego odcinka.
Albo jak pamiętamy, to w opisie, no.
I dziękujemy naszym nowym patronom.
Michałowi.
Malinie.
Łucji, piękne imię.
Paulinie.
I Annie. Oczywiście też bardzo ładne imię.
To dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.